Rozdział pierwszy. Poczucie niedostatku, czyli przyglądając się z bliska naszej kulturze, nigdy dość. Po 12 latach pracy w zawodzie i przyglądania się, jak poczucie niedostatku zatruwa nasze rodziny, organizacje i społeczności, doszłam do wniosku, że jedną z rzeczy, które nas łączą, jest to, że mamy dość nieustannego odczuwania lęku. Pragniemy wykazywać się wielką odwagą. Jesteśmy zmęczeni ogólnonarodową debatą poświęconą temu, czego powinniśmy się obawiać i kogo powinniśmy winić. Wszyscy chcemy być odważni. Nie rozhuśtasz kota, nie uderzając narcyza. Jedno jest pewne. To nie był moment na scenie, w którym wykazałam się największą elokwencją. Nie miałam też zamiaru nikogo obrażać, lecz gdy jestem naprawdę podminowana lub sfrustrowana, mam tendencję do posługiwania się językiem zaszczepionym mi przez pokolenia żyjących przede mną Teksańczyków. Huśtam kota, rzeczy utykają w moich wolach i często naprawiam, a wszystko odpada. Takie słowne regresje zwykle zdarzają się w domu lub gdy jestem wśród członków rodziny czy przyjaciół, lecz od czasu do czasu, gdy coś mnie rozdrażni, wymykają się również na scenie. Słuchałam i używałam powiedzenia o huśtaniu kota przez całe moje życie, dlatego nie dotarło do mnie, że więcej niż garstka spośród tysięcy członków publiczności widziała w swojej wyobraźni, jak powalam na ziemię jakąś zadufaną w sobie osobę za pomocą kota. Poszukując informacji, które pozwoliłyby mi obronić się przed zarzutami formułowanymi w licznych mailach przez widzów, którzy twierdzili, że okrucieństwo wobec zwierząt jest niespójne z moim przesłaniem dotyczącym wrażliwości i więzi międzyludzkich, dowiedziałam się, że powiedzenie to nie ma nic wspólnego ze zwierzętami. W rzeczywistości niegdyś używali go członkowie brytyjskiej marynarki wojennej w odniesieniu do trudności w wykorzystywaniu 9-rzemiennych pejczów, zwanych po angielsku Cattle Nine Tails, w ciasnych zakątkach statków. Wiem, to też nie brzmi najlepiej. W tym konkretnym przypadku impulsem do przywołania rozhuśtanych kotów stała się pewna kobieta z widowni, która w pewnym momencie krzyknęła: dzisiejsze dzieciaki uważają się za takie wyjątkowe. Co sprawia, że tak wielu ludzi staje się narcyzmami? Moja dalece odbiegająca od ideału odpowiedź ocierała się o arogancję. Ta, nie rozhuśtasz kota, nie uderzając narcyza. Muszę jednak wyjaśnić, że wynikała ona z mojej frustracji, którą nadal czuję, gdy słyszę, jak szafuje się określeniem narcyzm. Facebook jest taki narcystyczny. Dlaczego ludzie uważają, że to, co robią, jest takie ważne? Wszystkie dzisiejsze dzieciaki są narcystyczne. Zawsze tylko ja. Moja szefowa jest takim narcyzem. Uważa się za lepszą od innych i wszystkich wokoło poniża. Podczas gdy laicy posługują się tym terminem jako uniwersalną diagnozą dla wszystkiego, począwszy od arogancji po nieuprzejme zachowanie. Badacze, psychiatrzy i psychoterapeuci testują jego elastyczność na wszelkie możliwe sposoby. Niedawno grupa naukowców przeprowadziła komputerową analizę słów największych przebojów z ostatnich 30 lat. Badacze ci odkryli istotną statystycznie tendencję polegającą na występowaniu narcyzmu i wrogości w muzyce popularnej. Ponadto zaobserwowali zgodne z prezentowaną przez nich hipotezą zmniejszenie wykorzystania zaimków my i nam oraz wzrost wykorzystania zaimków ja i mnie. Naukowcy ci odnotowali także zmniejszenie się liczby słów odnoszących się do więzi społecznych i pozytywnych emocji oraz wzrost liczby słów odnoszących się do złości i zachowań aspołecznych, takich jak nienawiść czy zabić. Dwoje spośród naukowców zaangażowanych w to badanie, Jean Twenge i Kit Campbell, autorzy książki The Narcissism Epidemic, utrzymuje, że występowanie narcystycznych zaburzeń osobowości zwiększyło się ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Jakby to ujęła moja babcia, można odnieść wrażenie, że świat zmierza ku piekłu w koszyku na zakupy. Czyżby na pewno? Czy rzeczywiście jesteśmy otoczeni narcyzami? Czy naszą kulturę zdominowali zaabsorbowani sobą megalomani, których interesuje wyłącznie władza, sukces, piękno i bycie wyjątkowym? Czy naprawdę butnie wierzymy, że jesteśmy lepsi od innych osób, nawet wtedy, gdy nasza pomoc i osiągnięcia nie przedstawiają sobą większej wartości? Czy to prawda, że brakuje nam empatii niezbędnej do tego, by być pełnymi współczucia i podtrzymywać więzi z innymi ludźmi? Jeśli jesteś taki jak ja, prawdopodobnie krzywisz się nieco i myślisz sobie, tak jest, w tym właśnie tkwi problem. Mnie oczywiście on nie dotyczy, ale tak ogólnie tak, to brzmi wiarygodnie. Przyjemnie jest mieć jakieś wyjaśnienie, zwłaszcza takie, które poprawia nasze samopoczucie i zrzuca winę na tamtych ludzi. W istocie za każdym razem, gdy słyszę, jak ktoś przywołuje narcyzm jako argument, zwykle w jego słowach mogę usłyszeć pogardę, złość lub osąd. Będę szczera, sama odczuwałam takie emocje, pisząc ten tekst. Naszą pierwszą naturalną skłonnością jest leczenie narcyzów przez sprowadzanie ich na ziemię. Nieważne, czy mówię do nauczycieli, rodziców, dyrektorów generalnych czy sąsiadów, odpowiedź zawsze brzmi tak samo. Ci egomaniacy powinni wiedzieć, że nie są wcale ani wyjątkowi, ani wspaniali, ani uprzywilejowani i powinni zrobić ze sobą porządek. Nikomu na niczym nie zależy. To wersja moderowana. W tym miejscu właśnie zaczynają się pojawiać trudności i frustracja. I może nawet smutek. Temat narcyzmu przeniknął do świadomości społecznej na tyle, że większość ludzi słusznie kojarzy go z takimi wzorcami postaw i zachowań jak afektacja, nieustanna potrzeba wzbudzania podziwu i brak empatii. Niemal nikt z nas jednak nie rozumie, że prawie każdy poziom surowości tej diagnozy jest podszyty wstydem. Oznacza to, że nie załatwimy sprawy przez sprowadzanie naszych bliźnich na ziemię i przypominanie im o ich nieudolności i małostkowości. Wstyd stanowi raczej źródło tych zachowań niż panaceum.